Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Choroba wieńcowa rozwija się podstępnie, nie powodując początkowo żadnych objawów. Powszechnie uważa się, że za nią odpowiedzialne są zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych. Dzieje się tak przynajmniej w dominującej jej części. Jeśli nie jest leczona właściwie, stopniowo postępuje, prowadząc do ograniczenia przepływu krwi do mięśnia sercowego, początkowo w wysiłku, później również w spoczynku, i jest już to zazwyczaj połączone z objawami klinicznymi, które nazywamy stenokardią. Ten termin oznacza dolegliwości powiązane z wysiłkiem. Z postępem choroby dochodzi stopniowo do ograniczenia funkcji mięśnia sercowego w mechanizmie ogłuszenia. No i wówczas dochodzi do rozwoju niewydolności serca. Ale czasem w toku powolnego postępu choroby wieńcowej dochodzi do nagłego pogorszenia. I to nazywamy ostrym zespołem wieńcowym i dokładnie temu zagadnieniu dziś się przyjrzymy. Jaki jest mechanizm tej nagłej zmiany? No nie postęp miażdżycy, gdyż ten jest charakterystyczny dla przewlekłego zespołu wieńcowego, o czym będziemy mówić za tydzień. W ostrych zespołach wieńcowych dominuje inny proces – pęknięcie blaszki miażdżycowej. Dzieje się to spontanicznie, no ale częściej ma związek z innym czynnikiem, takim jak nagły wysiłek, stres, infekcja. No i to doskonale opisuje sytuacje, w których ostre zespoły wieńcowe pojawiają się w praktyce klinicznej. Poranny stres – i stąd zawały są często przywożone do szpitala w godzinach przedpołudniowych. Towarzyszą infekcjom, no stąd zawały występują częściej w listopadzie i w grudniu. No i rzadziej zdarzają się u osób zaszczepionych przeciwko grypie. Pamiętacie Państwo badanie IAMI? Zapraszam do wysłuchania epizodu 35 i 39. No a samo badanie IAMI wygrało u nas, przypomnę Państwu, konkurs na najważniejsze badanie kliniczne roku 2021. No listę największych badań tego roku omawiałem w epizodzie 48. Dla zainteresowanych listę największych osiągnięć światowej kardiologii z roku 2022 zaprezentowałem w epizodzie 98. No a jaki jest mechanizm tego nagłego wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego? Mówiliśmy o pęknięciu blaszki miażdżycowej. No ale samo pęknięcie to nie wszystko. Odsłaniają się jej wewnętrzne struktury. No i dochodzi do większej katastrofy niż samo pęknięcie. Inicjacja krzepnięcia. Powiększanie się tej struktury, która teraz składa się z dawnej blaszki miażdżycowej oraz nawarstwiającej się skrzepliny. No i dochodzi do zapalenia. No jak łatwo można się domyślić, dochodzi do znacznego ograniczenia przepływu krwi w tej tętnicy wieńcowej, gdyż to, co teraz powstało w tętnicy, jest większe niż było wcześniej i mniej miejsca zostawia dla płynącej krwi. No albo pobudzone krzepnięcie zamyka całkowicie tę tętnicę wieńcową, powodując nagłe objawy kliniczne zawału serca, no zazwyczaj STEMI. O podziale ostrych zespołów wieńcowych będzie za moment. No a jakie są to objawy? Państwo je znacie, wszyscy je znamy. Najczęściej ból w klatce piersiowej połączony zazwyczaj z licznymi objawami ze strony układu autonomicznego. No ale może być także nagły zgon. W mechanizmie niestabilności elektrycznej i arytmii, często skurczu komorowego bądź migotania komór. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Studiowanie patofizjologii jest niełatwe, ale absolutnie niezbędne do zrozumienia otaczającej nas klinicznej rzeczywistości. Jak praktycznie wykorzystujemy fakt, że w powstaniu ostrych zespołów wieńcowych bierze udział istotny inicjacja krzepnięcia? Otóż natychmiast, jak tylko rozpoznamy bądź podejrzewamy ostry zespół wieńcowy, podajemy kwas acetylosalicylowy. Ile? No tyle, aby zatrzymać płytkowy mechanizm krzepnięcia. 300 mg. A co robiliśmy, gdy jeszcze nie mieliśmy 150 pracowni hemodynamiki z 24-godzinnym dyżurem, wyszkolonych lekarzy, pielęgniarek i techników? Podawaliśmy dożylnie streptokinazę, to za moich młodych lat. Później RTPA, też moje dawne, nieco starsze, ale młode lata. Staraliśmy się rozpuścić powstającą skrzeplinę. A dlaczego uzyskiwaliśmy znaczną, no ale przejściową poprawę? Gdyż rusztowanie tej skrzepliny, ta pęknięta blaszka, pozostawała na miejscu. Leki trombolityczne, streptokinaza, RTPA, działały wyłącznie na powstałą skrzeplinę. No i dlaczego wprowadzenie kardiologii interwencyjnej stanowiło taką rewolucję w naszej specjalności? Gdyż opiera się ona na leczeniu obu elementów patogenezy ostrych zespołów wieńcowych, zarówno skrzepliny, jak i jej rusztowania, blaszki miażdżycowej. A jak leczymy współcześnie tą skrzeplinę? No już nie trombolizą, lecz heparyną. Czasem GP2B3A inhibitory, no i podwójną terapią przeciwpłytkową. No i wreszcie, jaki praktyczny aspekt wynika z wiedzy, że czasem ostre zespoły wieńcowe skutkują nagłą śmiercią sercową w mechanizmie arytmicznym migotania komór? Otóż natychmiast, jak tylko znajdziemy się w pobliżu pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, należy monitorować rytm. Najprościej badając tętno, ale w praktyce pogotowia stosuje się elektrody i stałe monitorowanie EKG. No i często zerkamy na ten monitor i natychmiast, jak zobaczymy na monitorze migotanie komór, działamy. Jak? No to już wie każdy lekarz. No to teraz podziały ostrych zespołów wieńcowych. STEMI z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w EKG i non-STEMI bez tego uniesienia, z obniżeniami ST bądź zmianami T bądź bez zmian w EKG. Czy tylko taki Państwo podział znacie? Jeśli tak, to zapraszam do wysłuchania epizodu 117. ANOKA, INOKA czy MINOKA? Otóż ostre zespoły wieńcowe dzielą się na STEMI, non-STEMI i MINOKA. Przyjemność odkrycia znaczenia słowa MINOKA pozostawiam Państwu epizod 117. Ile mamy ostrych zespołów wieńcowych? W naszym województwie w ostatnim roku hospitalizowanych było niemal 9 tysięcy pacjentów. W całym roku, 2022. To z danych NFZ. Z czego STEMI to 2000 rocznie. No i ta liczba jest niemal idealnie stała od 4 lat między 2010 a 2030. Z jednym jedynym wyjątkiem. W pierwszym roku pandemii było to 1904 pacjentów. Te zapewnie brakujące 100 osób nie dotarło do nas na czas. To Państwo znacie. No ale warto zwrócić uwagę, że COVID nie powoduje STEMI. Nawet w perspektywie rocznej czy dwuletniej. Przynajmniej tych STEMI, które trafiają do lekarza czy do szpitala. Non-STEMI tendencja spadkowa. Ostatnio 3,5 tysiąca i każdego roku o 200 mniej. Czyli COVID nie wpłynął na liczbę non-STEMI leczonych w szpitalach. A MINOKA? No tego nie wiemy. Ale wiadomo, że z 9 tysięcy ostrych zespołów wieńcowych interwencyjnie leczymy jako STEMI bądź non-STEMI w szpitalach nieco ponad połowę, 5,5 tysiąca. Resztę zachowawczo. Bez koronarografii? A czasem w koronarografii natrafiamy na MINOKA. a czasem na liczne zwężenia wymagające pomostowania aortalno-wieńcowego. Wróćmy do praktyki. Mamy pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, podajemy kwas acetylosalicylowy, monitorujemy rytm serca i wieziemy do szpitala. Prawda? No nie do końca. Otóż nie do każdego szpitala warto pacjenta transportować, tylko do takiego, który ma pracownię hemodynamiki działającą w trybie 24/7/365. Lista ośrodków jest długa, 150 w Polsce. W naszym małym województwie jest ich aktualnie 12. 1 na 200 tysięcy osób. No i co się dzieje dalej? No optymalnie kontaktujemy się z tym ośrodkiem telefonicznie, jeszcze z karetki. Czasem transmitujemy zapis EKG, przygotowując zespół szpitalny na przyjęcie pacjenta. No i bez zbędnego marnowania czasu transportujemy pacjenta do izby przyjęć, gdzie pacjent jest szybko przyjmowany do szpitala. Podpisuje wymagane prawem zgody, w tym zgodę na zabieg w pracowni hemodynamiki, tak zwaną angioplastykę wieńcową w trybie ostrym. I natychmiast prosto z izby przyjęć trafia nie na łóżko szpitalne, lecz na inne łóżko, tak zwany stół hemodynamiczny, gdzie mamy aparat rentgenowski, sprzęt i wyszkoloną kadrę. Jaki sprzęt? No kaniulę, którą wkładamy do tętnicy promieniowej. Cewniki okołometrowej długości, które się w tej kaniuli mieszczą, które wprowadzone docierają do ujścia prawej bądź lewej tętnicy wieńcowej. No i do tego cewnika podajemy kontrast, który pozwala na uwidocznienie tej nowej struktury w ciele pacjenta, blaszki miażdżycowej, która jest pęknięta i nawarstwiającej się skrzypliny. No i prowadnik, który jest cienkim, elastycznym drucikiem, widocznym w RTG, który wprowadzamy do tej kaniuli poprzez ten cewnik, docieramy za miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej. Na ten prowadnik nanizujemy balon, którym poszerzamy powstałe zwężenie, no i stent, który stanowić będzie rusztowanie naczynia w miejscu, gdzie była blaszka miażdżycowa, bo ją wprasowujemy w ścianę. Ona tam już zostanie. Stent również. I czasem przez tą kaniulę podajemy także leki, na przykład nitroglicerynę albo silnie działające przeciwpłytkowo inhibitor GP2B3A. A co się dzieje dalej? Otóż pacjent po zabiegu, który trwa około pół godziny, czuje się dobrze, zaskakująco dobrze. Dolegliwości, ból zamostkowy, ustępują i w zasadzie pozostaje jego pamięć i lęk. Zaczyna się proces zdrowienia. Po 3-4 dniach pacjent jest wypisywany do domu. Wcześniej rozpoczynamy już leczenie doustne i uruchamiamy pacjenta tego bądź następnego dnia po zabiegu. Przeprowadzenie zabiegów hemodynamicznych z dostępu do tętnicy promieniowej, a nie tętnicy udowej jak za moich młodych lat, znacznie ułatwia ten początek rehabilitacji. Początkowo są to spacery, później stopniowo dalsze elementy aktywności fizycznej, ale zazwyczaj ten proces jest już prowadzony na oddziałach dziennej rehabilitacji kardiologicznej. Razem z lekami, a nawet wcześniej, tuż po zabiegu lub nawet w jego trakcie, można rozpocząć inny proces, niezwykle ważny dla naszego pacjenta. Edukacja. Ja zawsze to robiłem. Rozmawiałem, wie pan, pan mazował. A wie pan skąd? Poinformowanie pacjenta. To nasz obowiązek. Z jakiego powodu powstał u niego zawał serca? Nikotynizm. Nieleczone nadciśnienie. No a może zbyt wysokie stężenie LDL cholesterolu? Jak dodamy do tego wzrost masy ciała, brak aktywności fizycznej, to mamy zasadniczy trzon czynników ryzyka zawału serca. Kontynuujemy ten wątek przez cały okres hospitalizacji i dalej w trybie ambulatoryjnym na dwóch poziomach. W poradni kardiologicznej, w formie kozzawał oraz w trakcie rehabilitacji. No ale wcześniej jeszcze omówię krótko farmakoterapię przy wypisie. No bo właśnie, leki. Jakie leki powinny się znaleźć na wypisie naszego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym? Dawniej to było ABS, kwasy acetylsalicylowy, ASA, beta-adrenolityk i statyna. No a dziś? No policzmy. Po pierwsze, kwas acetylosalicylowy, 75 mg. Po drugie, drugi lek przeciwpłytkowy. Po trzecie, beta-adrenolityk. Po czwarte, statyna. Po piąte, inhibitor konwertazy. Po szóste, dla pewnej części, wcale nie małej, antagonista aldosteronu. I po siódme, jest siódemka? Oczywiście, że jest. Szczepienie przeciwko grypie. To wielka siódemka po zawale serca. Ten termin nie przyjął się jeszcze tak szeroko, jak wielka piątka w niewydolności serca. Ale może kiedyś? Każdy z tych leków ma swoje wskazania i przeciwwskazania, ale uważam, że każdy lekarz powinien umieć policzyć do siedmiu i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przypadkiem o czymś nie zapomniał. Zapomnienie na przykład o szczepieniu przeciwko grypie to 41% zwiększenie śmiertelności, bo szczepienie o 41% śmiertelność redukuje. No i słowo o antagonistach aldosteronu. Tu wskazania są klarowne, nieco ograniczone. Tylko ci chorzy po zawale, którzy mają frakcję 40% bądź mniej lub cechy kliniczne niewydolności serca. No i co teraz? Pacjent wychodzi do domu z naszymi zaleceniami. Z moich doświadczeń wynika, że większość nie zada sobie nawet trudu, żeby je przeczytać. Pójdzie do poradni kardiologicznej? No tak. Zapisze się w kolejkę? Nie. Mamy w PTK, w Centralnym Szpitalu Klinicznym i w wielu innych dobrych szpitalach w Polsce inną koncepcję. Sami go zapisujemy w ramach programu KOS-Zawał. Na pierwszą wizytę, wyodrębniamy tego pacjenta z kolejki, na pierwszą wizytę, jak tylko ochłonie, za 7-14 dni, na drugą po kolejnych 4 tygodniach. No i tak przez 12 miesięcy. A co się dzieje w ramach tych wizyt? No wiem, bo sam to robię. Aktualnie prowadzę 242 osoby. To miła praca. Będących na różnym etapie tego właśnie pierwszego roku po zawale serca. Naprawdę fascynująca praca. Pokazuje naocznie, jak skuteczna jest kardiologia interwencyjna w ostrym zawale serca. No jak dobrze przygotowany i prowadzony jest system opieki. Także ta forma. Poradnie kardiologiczne i wyodrębnione z nich KOS-Zawał. Jeśli zobaczycie Państwo pacjenta, który przebył w szpitalu zawału serca i nie jest objęty programem KOS-Zawał, napiszcie list do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia. Wspólnie walczmy o to, żeby każdy pacjent w Polsce miał szansę zmniejszyć ryzyko własnego zgonu o 30%. No i zwiększyć szansę powrotu do aktywności zawodowej, gdyż te dwa aspekty najlepiej opisują korzystne efekty systemu KOS-Zawał opracowanego w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No a co robię podczas wizyty w ramach KOS-Zawał? Po pierwsze, pytam o dolegliwości. I zazwyczaj ich nie ma, ale wcale mnie to nie usypia. Bo po drugie, badam klinicznie. Poszukuję cech klinicznych niewydolności serca oraz wady zastawkowej, będącej na przykład następstwem zawału. Po trzecie, jeszcze, szukam także innych zwężeń, innych tętnic. Osłuchuję na przykład tętnice szyjne. Poszukuję zwężeń tętnic obwodowych. Po trzecie, poszukuję utrzymujących się, wbrew naszym zaleceniom, czynników ryzyka. Tych, które można usunąć. Papierosy, nadciśnienie, hipercholesterolemia. Po czwarte, ta hipercholesterolemia to osobny temat. Stężenie LDL musi, powtarzam, musi ulec obniżeniu o co najmniej 50% w odniesieniu do wartości wyjściowych i nie może przekraczać 55 mg na decylitr, to 1,4 mmol na litr. A czasem nawet nie może przekraczać 40 mg na decylitr i 1 mmol na litr. O 50% nawet jeśli wyjściowe stężenie było w normie. Jak? Statyna. Czasem z ezetymibem. Najchętniej w jednej tabletce. Statyna z ezetymibem. Czasem inhibitor PCSK9, przeciwciało monoklonalne, alirokumab, jak w naszym przypadku, bądź siRNA inclisiran, ukierunkowany na białko PCSK9. LDL cholesterol to temat rozmowy z każdym pacjentem, na każdej wizycie w ramach KOS-zawał, ale uważam też i szerzej. Po piąte, rehabilitacja. Oczywiście niemal zawsze u mnie to skierowanie na oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej. Po szóste, stała aktywność fizyczna, taka jak na oddziale rehabilitacji. Potem stopniowy wzrost do wartości zdrowych, będących codziennością naszego pacjenta po zawale serca. Najczęściej szybki spacer, na przykład 2 km przez 20 minut, bądź 3 km przez 30 minut. Nie mówię tu o biegach średniodystansowych, ale także nie myślę o człapaniu noga za nogą. No ale to oczywiście zależy od pacjenta. Po siódme, leki. Przypominam, że te z karty wypisowej są bezwzględnie konieczne. Czasem zwiększam inhibitor, gdy ciśnienie przekracza 130 na milimetr. Rzadko zamieniam na sartan, gdy pojawia się kaszel. Czasem redukuję beta-adrenolityk, gdy tętno spada poniżej 60. Po ósme, poszukuję powikłań krwotocznych podwójnej terapii przeciwpłytkowej, która nie musi być prowadzona przez 12 miesięcy, ale często jest. Po dziewiąte, zdecydowanie rekomenduję powrót do aktywności zawodowej, nawet do aktywności fizycznej o umiarkowanym nasileniu w godzinach dziennych. Zdecydowanie odradzam rentę. To dla ponad 99% naszych pacjentów. No i po dziesiąte, umawiam się na następną wizytę. Sam osobiście wpisuję datę i godzinę. I odpowiadam na te pytania pacjenta. Stomatolog, pęcherzyk żółciowy, zaćma, kolonoskopia, szczepienia i takie tam proste kardiologiczne kwestie. Tytan. Życie Johna D. Rockefellera. Ron Chernow, wydawnictwo Magnum, tłumaczył Krzysztof Obłucki. Książkę czytałem jakiś czas temu, ale przypomina mi się ostatnio z jednego powodu. Ciężka, wakacyjna praca fizyczna. Po przeczytaniu tej biografii ujrzymy John D. Rockefellera jako pracowitego, oszczędnego i filantropijnie nastawionego przemysłowca. Czy to prawdziwy obraz? No rozstrzygnięcie tego dylematu pozostawiam Państwu. Ja uważam, że nie do końca. Współcześni utyskiwali na bezwzględny charakter i realizację planów biznesowych bez zwracania uwagi na krzywdę innych. Przedstawiali go jako symbol chciwości, no ale także światłej filantropii. Za to zwrócę Państwu uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, dawniej synonimem nazwiska Rockefeller był bezwzględny krwiopijca, biznesmen i to miało zdecydowanie pejoratywny oddźwięk. No a dziś? No filantrop, sponsorujący szpitale, szkoły i wiele wartościowych inicjatyw. Nawet napis na szpitalu John D. Rockefellera w Nowym Jorku odbierany był przeze mnie pozytywnie. Oddźwięk pejoratywny zniknął w naszym pokoleniu bez śladu. Dlaczego? No bo taka była koncepcja wybielenia człowieka, który chciał pozostać dla potomnych kimś pozytywnym. No i przyznam, że znakomicie mu się to udało. Kosztowało wiele, no ale dzięki temu nikt dziś nie wspomina. Postawię tu trzy kropki. I po drugie, jaką terapię zastosowano u Johna D., gdy pojawił się kryzys wieku średniego? Jego wieku średniego, a może nawet z opisu autora ciężka depresja. Ciężka praca fizyczna w polu. 8 długich miesięcy. Życie z rolnikami na farmie. Proste posiłki. Czy już uchwyciliście Państwo zalety ciężkiej fizycznej aktywności, pracy bądź sportu? Jeszcze nie? A może warto? Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardia Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!